podcast Radia Poznań. Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. Uwaga! Klimat.
Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji o klimacie, o zmianach klimatycznych. Dzisiaj poruszymy niezwykle ważny temat dotyczący norm, tych wszystkich rzeczy, które są związane z kontrowersjami, tych opłat, które są odprowadzane, tych podatków różnego rodzaju, jak to niektórzy mówią, od węgla. Moim Państwa gościem jest Robert Dieszke, zastępca dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska. Witam, dzień dobry Panie Dyrektorze.
Dzień dobry, miło mi gościć.
Jak to jest, bo niektórzy mówią, że no tak, kupują tonę węgla i ponad połowa tych pieniędzy tak naprawdę jest jakimś haraczem, który idzie do Unii Europejskiej. Czy tak jest rzeczywiście, panie dyrektorze?
No, te pieniądze nie idą bezpośrednio do Unii Europejskiej, tylko idą do budżetu państw członkowskich, które sprzedają te uprawnienia i które państwa kupują. Oczywiście dystrybucja tych uprawnień jest już bardziej skomplikowana niż można by tu wyjaśnić w kilku słowach. Natomiast bezwzględnie te opłaty za emisję trafiają do budżetu państwa. Czy ich jest wystarczająco, to jest już jakby osobne pytanie, natomiast te pieniądze co do zasady powinny być zawracane z powrotem do gospodarki i transformować ją w kierunku niskoemisyjnego.
Czyli mówiąc inaczej, płacimy za ten węgiel może dwa razy tyle, ale za to te pieniądze wracają i co z tego mamy tak naprawdę? Na co te pieniądze mogą trafić?
No, te pieniądze przede wszystkim powinny być inwestowane, czy są inwestowane w dekarbonizację tych sektorów, które są najbardziej emisyjne. W tym przypadku idzie to w dużej mierze też na elektroenergetykę, w drugiej kolejności na ciepłownictwo i to jest ten sektor, który teraz najbardziej będzie newralgiczny, jeśli chodzi o sprawy transformacji. No ale też na przemysł i nowe technologie wytwarzania różnych produktów, które są wysokoemisyjne, czyli cement, stal i tego typu produkty. I te z kolei właśnie sektory są też w dużej mierze narażone na konkurencyjność ze strony importowej. Te produkty są importowane i no, z regionów, które nie są objęte takimi regulacjami, w związku z czym Unia, żeby przeciwdziałać wypływowi tych przedsiębiorstw i tej produkcji poza Unią Europejską, a tym samym, żeby to nie było kontrproduktywne w polityce klimatycznej, wprowadza na terenie Unii tak zwany podatek graniczny. Ten podatek ma równoważyć zasady konkurencyjności pomiędzy podmiotami wewnątrz Unii i poza Unią.
No bo mówiąc inaczej, tam taniej się produkuje, prawda? Mówię o Chinach na przykład. Te technologie fotowoltaiczne, wiatraki, no ale to, ale panie dyrektorze, i tak ten dwutlenek węgla tam w tych Chinach jest produkowany, nie u nas, nie w Europie, a tam jakby wychodzi na zero.
No, on jest produkowany na całym świecie. No, on nie jest tylko produkowany w Chinach. On w dużej, jakby procentowo jest w dużej ilości produkowany w Chinach, ale to jest efekt skali. Natomiast to Chiny z jednej strony dużo emitują, ale całą energię i finanse, które generują jako gospodarka, inwestują w nowe technologie. I te technologie będą, czy już zalewają cały świat, też między innymi Europę. Więc to nie jest kierunek, który jest, powiedzmy, jakimś widzimisiem tylko Unii Europejskiej, tylko to jest po prostu kierunek naturalnego rozwoju świata.
Ale wracając do tego tematu węgla, czy to jest trochę tak, bo mówił Pan tutaj o tych benefitach, które mamy w związku z tymi opłatami, czy to jest tak, że na przykład jeżeli ktoś za ten węgiel więcej zapłaci, to za to dostanie na przykład dotację do wymiany pieca? Czy to jest ta korzyść, mówiąc krótko, którą ma obywatel z droższego węgla?
Tak, pośrednio tak, bo to może wróćmy. Te przychody z tych opłat za emisję gazów cieplarnianych w ramach ETS-u 2, one są raz, że zawracane do budżetu państwa, dwa są też, z nich są zbudowane takie fundusze, które wspomagają transformację i one są dedykowane na różne procesy, zarówno na te nowe technologie, których jeszcze nie ma i są drogie i to jest na przykład fundusz innowacyjny, który działa w obrębie całej Unii, ale jest też fundusz modernizacyjny, też w obrębie całej Unii, ale z takim koszykiem krajowym i Polska z niego intensywnie korzysta i w tym funduszu modernizacyjnym pieniądze są inwestowane w transformację energetyki na przykład. Jest też Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który z kolei ma na celu niwelowanie tych negatywnych skutków związanych z utratą miejsc pracy na przykład w górnictwie. I z tego funduszu korzystają regiony, które muszą jakby wygaszać kopalnie i transferować ten kapitał ludzki i pracowniczy na inne sektory, które które powiedzmy powinny się tworzyć w tych regionach i żeby ludzie po prostu też z nich nie emigrowali.
Czyli w przypadku Wielkopolski to jest na przykład Konin, który korzysta właśnie dokładnie z tych pieniędzy.
Tak, dokładnie tak. Konin tutaj w Wielkopolsce korzysta z tych pieniędzy.
A myśli pan, że z tym węglem uporamy się do 2050 roku? Ja myślę, że to lobby takie, które jest związane z górnictwem, ono i z tych społecznych przyczyn chociażby, będzie ciągle jednak, no górnicy są głośni ciągle, no.
Znaczy, to ja nawet nie myślę, ja wiem, bo generalnie z perspektywy rozwoju różnych technologii i przede wszystkim ogólnie mówiąc postępu technologicznego i zmian strukturalnych w gospodarce, ten węgiel sukcesywnie wychodzi. I on wychodzi nie tylko ze względu na ceny CO2, tylko dlatego, że po prostu inne technologie są tańsze i bardziej efektywne i ludzie po prostu na tym korzystają.
W związku czystsze z tym, są przede wszystkim.
Są czystsze, tak, ale nawet jeżeli ktoś nie widzi tego aspektu czystości i jakiegoś rachunku ciągnionego związanego z kosztami zdrowotnymi i tak dalej, no to po prostu on jest z perspektywy kieszeni zwykłego obywatela, on po prostu będzie coraz tańszy. W związku z czym no nie będzie się opłacało płacić za węgiel jeszcze tym kosztem CO2, którego się nikt nie pozbędzie, więc z czasem po prostu ten koszt będzie coraz wyższy i coraz bardziej opłacalne będą te technologie, które i tak tanieją. Więc tak naprawdę w perspektywie Polski to w energetyce to ten węgiel to już do 40 roku to już go nie będzie w ogóle.
No ale mówi się także o gazie, że jest także no jednak paliwem kopalnianym, czyli też nie do końca ekologicznym. Myśli pan, że z gazem będzie łatwiej? No w tej chwili przecież ludzie wymieniają piece na gazowe na przykład.
Gaz jest o tyle ciekawym nośnikiem energii, że on był traktowany i do tej pory jest traktowany jako takie paliwo przejściowe, czyli coś pomiędzy odnawialnymi źródłami energii, czyli najczystszymi, a technologiami najbrudniejszymi, czyli węglem. No ale sytuacja, którą ostatnio się zmierzamy, czyli wojna w Ukrainie, napaść, agresja Rosji na Ukrainę, pokazała, że my nagle w 3 lata jesteśmy w stanie się wyzbyć gazu z kierunku wschodniego, który de facto, od którego byliśmy jako Unia uzależnieni. Oczywiście cały czas ten gaz sprowadzamy z reszty świata, natomiast to pokazuje, że jak bardzo wrażliwi jesteśmy też na takie uzależnienie od dostaw tych nośników energii. W związku z czym o ile to paliwo dalej będzie paliwem przejściowym, o tyle jego znaczenie będzie mniejsze. To znaczy większa atencja jest teraz na inwestycje w większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i nawet produkcję wodoru, który będzie wypierał z czasem ten gaz i inwestycje w nowe moce wytwórcze, które już są przygotowane do wykorzystania tych paliw alternatywnych, takich jak wodór, że po prostu to będzie się jakby płynnie przechodziło. No więc w tej perspektywie takiej do roku 2040-50, no to będziemy bardziej transferować też wyzbycie się tego gazu. Natomiast to, co będzie potrzebne do stabilizacji systemów elektroenergetycznych, czyli ten gaz jeszcze z nami zostanie, ale te powiedzmy wytwarzanie będzie w małym stopniu, czy ten gaz będzie w małym stopniu wykorzystywany, a nawet większość tego gazu, który będzie jeszcze spalany, on będzie w technologiach razem z tak zwanym CCS-em, czyli z wychwytem i składowaniem samego dwutlenku węgla, który powstaje przy w tym procesie.
Uwaga! Klimat!
A jeżeli chodzi o wodór, bo to jest też niezwykle ważna sprawa, myśli pan, że ogniwa wodorowe, ich sprawność w jakim czasie będzie na tyle opłacała się i na tyle będzie korzystna, że ta technologia wodorowa stanie się po prostu tania, powszechna?
No to ten czas się wydłuża, bo tak naprawdę plany na poziomie europejskim były bardzo takie ambitne, że tego wodoru mieliśmy produkować bardzo dużo, nawet bank wodorowy powstawał, cała gospodarka niemiecka była nakierunkowana na to, że ten wodór będzie dużo, nawet były w którymś momencie już takie ambicje, żebyśmy go sprowadzali spoza Unii, co było to też trochę bezsensowne, bo jednak uniezależnienie się od paliw kopalnych, a jednocześnie uzależnienie się od innych paliw, no to jakby z deszczu pod rynnę. Natomiast ta technologia generalnie, ona będzie się pojawiała wraz po prostu z większą elektryfikacją gospodarki, bo w momencie, kiedy będziemy mieli większą penetrację odnawialnych źródeł energii i jeżeli te systemy energetyczne będą bardziej takie zoptymalizowane plus jeszcze będą możliwości produkcji nadwyżek energii, to wodór jest jednym z elementów magazynowania też tej energii.
I właśnie chciałem, żeby pan spróbował słuchaczom wyjaśnić, na czym to będzie polegać, bo wiadomo, że dywersyfikacja źródeł energii, czyli ta różnorodność jest niezwykle ważna w tym całym systemie. Kiedyś byliśmy skupieni praktycznie tylko na węglu. Prąd mieliśmy z węgla po prostu. W tej chwili wiemy, że mamy i wiatr, i słońce. Do tego dochodzi właśnie elektrownia atomowa, o której się mówi, która ma być tym stabilizatorem też całego systemu. Chociaż widzę, że kiwa pan głową.
No, elektrownia jądrowa nie będzie stabilizatorem, ona będzie działała w podstawie, więc ona de facto będzie wypierała produkcję z innych źródeł, które działają w podstawie, w tym przypadku węgla. Natomiast tymi stabilizatorami będą jednostki gazowe, ale też powiedzmy połączenie energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej z magazynami energii, więc to muszą być jednostki, które są bardzo elastyczne i szybko uruchamiane, no a z kolei trudno uruchamiać i wyłączać elektrownię jądrową, no ona będzie działała w podstawie. Natomiast jeżeli będziemy mieli, ta elektrownia jądrowa się pojawi w momencie, kiedy będziemy mieli dużą penetrację jednostek odnawialnych, to one będą mogły po prostu generować nadwyżki w postaci wodoru, który z kolei z połączeniu z wychwyconym dwutlenkiem węgla w procesie syntezy może tworzyć paliwa syntetyczne. I te paliwa syntetyczne są bardzo na przykład potrzebne w lotnictwie, tak zwane e-fuels. A paliwa syntetyczne no, mają charakterystykę też przy odpowiednim po prostu procesie, charakterystykę taką samą jak zwykłe paliwa, które na przykład jak benzyna wykorzystywane w transporcie. Więc one też będą jakby pozwalały wykorzystać przejściowo samochody czy spalinowe i jeszcze albo być spalane też po prostu w jakichś turbinach, które będą też znowu stabilizowały system.
A na czym polega to wykorzystanie wodoru jako magazynu energii?
No, generalnie prosta logika jest taka, że jeżeli mamy nadmiarową produkcję, a tak generalnie jest, jeśli chodzi o energię odnawialną, bo mówimy też na przykład w obecnej sytuacji o negatywnych cenach na rynku, a one pojawiają się wtedy, kiedy mamy nadprodukcję energii, którą nie ma gdzie sprzedać czy komuś dostarczyć, bo nie ma popytu na tę energię. W związku z czym po to, żeby ją wepchnąć, no, obniża się jej koszty i ktoś po prostu ją sprzedaje też, bo jakby dopłaca do tego.
Wytwarzamy wodór w tym momencie z tego nadmiaru energii.
Kiedy system jest tak sprofilowany, że możemy wykorzystać tą nadwyżkę energii do produkcji wodoru, to już nie mamy negatywnych ani zerowych cen, tylko ta energia jest po prostu magazynowana w postaci wodoru, który jest produkowany i on może czekać na odpowiedni moment, żeby go wykorzystać, czy można go sprzedać w postaci właśnie jakiegoś subproduktu, substratu do produkcji paliw, czy też sam wodór można też spalać w takich elektrowniach przeznaczonych na spalanie wodoru zamiast gazu i generować energię elektryczną.
I na sam koniec chciałem pana zapytać jeszcze o politykę. Spójrzmy w stronę Brukseli. Jakie są plany Unii Europejskiej dotyczące właśnie CO2, całego ograniczenia produkcji? Kiedy staniemy się jako Europa czyści w sensie takim, że będziemy mogli powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co się dało?
No, już teraz robimy wszystko, co się daje zrobić i nawet myślę, że robimy jeszcze więcej, niż by reszta świata od nas wymagała, więc mamy bardzo wysoko podniesioną poprzeczkę. Teraz jesteśmy w takim newralgicznym punkcie, bo dyskutujemy o możliwościach redukcji do 2040 roku. Mamy wyznaczoną trajektorię dojścia do neutralności klimatycznej w postaci punktu w 2030 roku, czyli tak zwany Fit for 55, czyli 55% redukcji w 2030 roku i neutralność w 2050. I teraz dyskutujemy, ile faktycznie powinniśmy zrobić w 2040. Komisja zaproponowała cel 90%, no i jest on szalenie trudny do spełnienia. Wręcz według naszych analiz, które przeprowadzamy w ramach Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych w COBiZE, no on jest niemożliwy do spełnienia bez wykorzystania też redukcji, którą można by uzyskać poza granicami Europy. I to jest związane właśnie z postępem technologicznym i penetracją tych technologii w gospodarce, które są jeszcze zbyt kosztowne, żebyśmy byli w stanie ją na dużą skalę implementować w Europie.
A jeżeli chodzi o takie zielone dni, bo nieraz słyszymy, że na przykład w Polsce cała energia pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Takie dni się często zdarzają?
No zdarzają się wtedy, kiedy mamy wieczne i słoneczne dni. One się pojawiają razem dosyć rzadko. Natomiast no wtedy można poczuć sytuację, którą wszyscy byśmy chcieli. Natomiast one są wtedy pełnia szczęścia by była wtedy, kiedy byśmy tą energię byli w stanie zmagazynować. Bo tej energii mamy naddatek, natomiast ona jest tylko wtedy i w tym czasie, kiedy wieje i świeci. Jeżeli my tego nie jesteśmy w stanie zmagazynować, to nie mamy jak tego zużyć.
No, no i do tego wodór na przykład może posłużyć.
Tak, tak, dokładnie tak. Wodór, magazyny energii ciepła też, bo to są dwa typy magazynów. Są bateryjne, które są krótkotrwałe i można je wykorzystywać w takich cyklach godzinowych i one stabilizują po prostu pracę różnych systemów, też zakładów i tak dalej, albo sezonowe, które potrzebujemy właśnie w okresach zimowych na przykład.
Ale tam jest ślad węglowy w tych bateriach, prawda?
No we wszystkim jest ślad węglowy, więc im bardziej w samochodach, we wszystkim, co wytwarzamy, jest jakiś ślad węglowy.
No tak, ale przy wytwarzaniu wodoru też powstaje ślad węglowy?
No, powiedzmy, technologia, która jest związana z wytwarzaniem wodoru, też musi jakoś powstać. Ta stal, ten cement i to wszystko też skądś się bierze.
No ale to jednorazowo możemy powiedzieć, nie?
No nie jednorazowo, bo tak samo jak każdy przedmiot, on się zużywa i trzeba go jeszcze odnawiać, więc de facto w jakimś procesie takim wizualizowując sobie to w czasie, no im więcej wszystkich sektorów dekarbonizujemy, tym cała produkcja jest wtedy zeroemisyjna.
To jest trochę tak jak pytanie, czy lepiej jeździć starym samochodem, czy kupić nowy, który ma ślad węglowy, nie? Ten stary trochę bardziej truje, ale jednak nie kupujemy nowej baterii. A tutaj jest zawsze dylemat.
No tak, ale to ze wszystkim tak jest. No, jeżeli nie zaczniemy inwestować w dane technologie, to one się po prostu nie pojawią, tak? Bo im więcej ludzi kupuje te samochody elektryczne przysłowiowe i inwestuje w to, tym większa jest atencja na inwestycje w nowe technologie i zmniejszanie tego śladu węglowego i obniżanie kosztów. I wtedy ludzie mają tańszy produkt, więcej go kupują i wtedy penetracja jest większa. Tak? Więc tak się dzieje ze wszystkimi technologiami, jakie wchodzą.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Moim państwa gościem był Robert Jeszkę, zastępca dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska, kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Bardzo dziękuję za dzisiejsze wydanie i zapraszam państwa za tydzień. Uwaga, klimat, Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.
Uwaga, klimat. Jeśli podobał się państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.